On est dzisiaj zimowe chrześcijaństwo. Widzę, że mało ludzi. Nie wszyscy dzisiaj pojechali. Mam nadzieję, że jak Biblia mówi, że ogólnie lubi letnich chrześcijan, to nie chodzi o tych, co w lecie chodzą. To nie o takich letnich chodzi. Ja chciałbym, aby dzisiejszy wieczór, który pragniemy studiować Słowo Boże, abyśmy poświęcili na taki temat. Wiemy, że wszyscy z nas praktycznie dzisiaj zebrani tu to wierzący ludzie już jakiś czas. Każdy z nas ma świadomość bycia dzieckiem Bożym. Każdy z was praktycznie coś dla Boga robi, jeśli można użyć takiego określenia. Ale chciałbym, abyśmy sobie dzisiaj zadali pytanie. Kim jestem? Dzieckiem Bożym czy działaczem Kościoła? Innymi słowy, kim jestem tutaj? Czy tylko działam? Czy też naprawdę żyję taką pełnią życia Bożego? To nie ma być jakieś studium na ten temat, żeby na koniec wyszło, że rzeczywiście wszyscy są dziećmi Bożymi. Bo nie zajmowałbym waszego czasu czymś takim. Albo żeby na koniec wyszło zgodnie z moją teorią, że na przykład taki, a taki to jest działacz, a ten to ten, a ten czy inny to dziecko Boże. Chciałbym głębiej sięgnąć dziś do tego pytania i wiem, że w drodze do Bożego Królestwa, w waszym życiu, kiedy pielgrzymujecie, jak mówi Słowo Boże, pragnąć świętości. Wielu z was pragnie świętości, pragnie Jego praw, pragnie poznawania tego Słowa i trzyma się tego Słowa niewzruszeniem. Wiem, że czasami czujecie, jak gdyby nie starczało wam siły. Czasami czujemy, jak gdyby brakowało nam już sił na to, co się z nami dzieje. Sprawy, ostatnio tak rozmawiam z ludźmi, to ten chory, ten stracił pracę, temu jeszcze coś się stało, tamten gdzieś upadł, kogoś tam samochód i w ogóle mógłbym wymieniać teraz przez jakiś czas, gdzieś tam coś się stało. I czasami się nam wydaje, no nie mam już siły, Panie Boże, dalej iść do swojego królestwa. Nie mam już siły. I kiedy dochodzimy do miejsca, kiedy mówimy, nie mam już siły, to co wtedy? Odejść od Pana? Nie wszyscy potrafią tak po prostu odejść i żyć bez Pana. Bóg ma ciągle tę samą moc, amen?
Amen.
To wierzymy. Bóg ma ciągle tę samą moc. Jego słowo się nie przeterminowało. Jest ciągle aktualne, dopóki Kościół jest na ziemi, dopóki On tego wszystkiego nie skończy. I myślę, że czasami nasza słabość, to, że jesteśmy słabi, jest wynikiem życia takiego trochę w takiej duchowej niewoli, w takiej duchowej klatce tego, co już wiemy o Bogu. Żyjemy z czymś takim, czymś pomiędzy wiadomościami i poznaniem z Biblii o Jezusie, który był 2000 lat temu na ziemi, a drugą skrajnością, drugim końcem właściwie, nie skrajnością, a Jezusem, który ma powrócić. Niewoli pomiędzy Jezusem historycznym, a Jezusem, który ma przyjść. Tak jak gdyby dziś, tu i teraz, Bóg nie był realny. Jak gdyby dziś, tu i teraz, Bóg nie był taki, jak On był kiedyś, ani nie jest taki, jak On będzie. Ale Bóg jest wciąż ten sam. Jezus Chrystus, wczoraj, dziś, na wieki, ciągle taki sam, amen?
Amen.
Myślę, że zrozumieliście mnie, o czym mówię. Czasami tak trochę taka skrajność, ludzie mówią, wtedy to było. A jeszcze jak ktoś jest mocniejszy, nie rozumie, ale to dopiero będzie. Ale dziś, tu i teraz, Bóg jest taki sam, wszechmogący i święty, jak ten, który był, o którym czytacie tutaj, i jak ten, który nadchodzi, o którym czytacie też tu, w tej księdze, w objawieniu, że będzie. Celem naszego studium dzisiejszego biblijnego, czwartkowego, jest, aby w natłoku tej misyjnej, ewangelizacyjnej działalności, abyśmy się nie zmienili właśnie w działaczy, dlatego, że działacz najczęściej bardzo krótko trwa w Kościele. Działacz wcześniej czy później coś uderzy, wcześniej czy później uderzy w niego coś, co nie ustoi, bo się okazuje, że nie ma tej społeczności. Dziś Kościołowi, powiem wam szczerze, podróżuję trochę po różnych kościołach, jak wiecie, bez przerwy jestem gdzieś w jakimś tam kościele w naszym kraju. Było tak ostatnio, że prawie, że codziennie nabożeństwo było w jakimś miejscu. I okazuje się, że po rozmowach z pastorami stwierdzamy jednoznacznie, jest dość działaczy w kościele. Mnóstwo działaczy. Ludzie, którzy byli kimś naprawdę solidnym czasem jeszcze w starym swoim życiu, przed nawróceniem, przychodzą do zboru, dostają swoją działkę, że tak powiem, swój obowiązek duchowy i doskonale potrafią ten obowiązek wypełniać. Działacz. Zimna maszyna. Po prostu działacz chrześcijański. Dzisiaj nie brakuje Bogu działaczy. Brakuje Bogu takich ludzi, którzy byliby w centrum Jego woli w swoim działaniu. Ludzie, którzy by mieli przemodlone. Ludzie, którzy by w modlitwie oczekiwali na to, co Bóg chce, a potem, bez względu na to, jak wygląda to, co Pan daje, wypełniali to. Chciałbym, byśmy spojrzeli do Biblii. W Biblii widać, jak apostoł Piotr, to dla mnie taki przykład, wyrósł z działacza na sługę Bożego, co myślę, że każdemu z nas jest potrzebne. Każdy z nas, który w miejscu próbuje za dużo robić. Chciałbym, abyśmy ustalili pewną regułę. Ja tak uważam, niekoniecznie się musicie z tym zgodzić, ale ja myślę, że działacza chrześcijańskiego cechuje w ogóle działacza. Cechuje działanie za wszelką cenę dla osiągnięcia celu. Działanie za wszelką cenę dla osiągnięcia celu, to jest działacz. Sługę, działanie bez względu na cenę, ale zgodnie z wolą Bożą. To jest, tak ja myślę. Piotr, który był działaczem. Czytam o Piotrze działaczu, Jana 18:10, to mocno działał. Wówczas Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. Jak widzicie, działanie było dość mocne i rzeczowe. To był Piotr działacz. Dlaczego? Dlatego, że Pan nie zgodził się z tym, co on zrobił. Pan uzdrowił tego człowieka. To było działanie takie, jak dzisiaj niektórzy próbują podobnie dla Boga działać w ten sposób. To było działanie, kiedy próbujemy Ewangelię i moc Ducha Świętego przykleić do naszych emocji. Bóg wiedział, Jezus wiedział, że Piotr go kocha, bo tu absolutnie Piotr tego nie zrobił z nienawiści do Jezusa, czy ze swojej niedbałości. Również nie zrobił z tego powodu, że jest jakiś tam letni chrześcijan. Letni by dawno zostawił, to jakoś, no to jakoś będzie. Piotr wziął miecz i poszedł przełaszczać na swój sposób. Myślę, że wszyscy z was wiedzą, coś, kiedy to się wydarzyło. To się wydarzyło wtedy, kiedy przyszli aresztować Jezusa. Judasz zabrał 30 srebrników i poszedł sprzedać Jezusa i oni przyszli aresztować Jezusa i wtedy się wydarzyło to, o czym tu mówię. I nazwałem to Piotr działacz. Piotr, który był sługą Bożym, coś zupełnie innego. Ale zanim będę czytał, co powiedział Piotr, sługa Boży, jeszcze raz mam chcę przypomnieć, co zrobił Piotr działacz. Wówczas Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył sługę w arcykapłana i odciął mu prawe ucho. To było Jana 18:10. A teraz przechodzimy. 1 Piotra 2:21-24. Czy macie w pamięci ten miecz i to ucho obcięte? Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was. Zostawiając wam co? Co tam pisze? Przykład. Abyście wstępowali w jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach niego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Ja myślę, że wiemy, kiedy się Piotr tego nauczył. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruszał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli, jego sińce uleczyły nas. Tym na to chcę zwrócić tu uwagę, szczególną. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruszał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Jaka inna postawa Piotra, tego samego Piotra, który uderzał mieczem, prawda? Pierwsza i druga postawa, że tak powiem, pierwsza i druga historia pokazują nam człowieka, który jest pewny sprawy Bożej. Człowieka, który jest gotowy stać i bronić sprawy Bożej. Zawsze ja myślę, moje spostrzeżenie to jest, dzisiaj za dużo może moich spostrzeżeń, ale takie jest, że lepiej się mylić w swoich doktrynach i przekonaniach, niż mylić się w swoim sercu. Piotr, kiedy uderzał mieczem, nie mylił się w swoim sercu, mylił się tylko w swoich przekonaniach. Nie były zgodne z Jezusem, ale jego serce było ciągle dla Pana. Gorzej, znacznie gorzej jest mieć prawidłowe przekonania, prawidłowe doktryny, ale mylić się w swoim sercu. Mylić się co do swojej osoby. Ja jestem grzesznikiem, no przecież nic nie zrobiłem. Albo ja jestem raczej jednym z najlepszych członków tego zboru. Ten czy tamten. Przekonania prawidłowe ktoś ma, no bo jest dobrym członkiem zboru. Może myśli dobrze, tylko że jego serce ma nieprawidłowe nastawienie, nieprawidłowe przekonania. Kiedy próbujemy wstępować na drogę świętości, na drogę chodzenia za Chrystusem, wtedy sprawy nabierają dla nas czasami niebezpiecznego obrotu. Przychodzi kiedyś dzień, niedzielne nabożeństwo, może ktoś przyjeżdża, a może po prostu dobry czas modlitwy. Modlimy się w niedzielę i klękamy na swoje kolana, czy też pochylamy swoją głowę i mówimy: Panie, chciałbym Ci oddać wszystko. Panie, zabierz wszystko to, co mi przeszkadza w służbie dla Ciebie. Zabierz wszystko to, co jest przeszkodą, abym Tobie mógł służyć. Modliliście się już kiedyś tak? Panie, uczyń ze mnie to, tego, kim Ty chcesz, abym był. I próbujemy wtedy uznać Chrystusa za największy skarb. Uznać Boga za skarb, który mamy. I co się wtedy dzieje? Dzieje się dokładnie to, o co prosimy. Tyle tylko, że nie zawsze dokładnie w tym samym dniu i nie zawsze po nabożeństwie. Czasem już długo po nabożeństwie, w środku tygodnia. Przybiega ktoś i mówi: u mnie w domu tragiczna sytuacja. Prześladują mnie. Miałem wypadek. Straciłem to czy tamto. Jakże często zapominamy niedzielną modlitwę: Panie, zabierz mi to, co przeszkadza. I czyli mówimy: przechodzę próby i doświadczenia. I od razu się pocieszamy. Próba, to na pewno była próba. Niekoniecznie. Być może Bóg zabiera Ci to, co Ci przeszkadzało. Amen? A my zapominamy. Czwartek to już na pewno zapomniał, co się modlił w niedzielę. Ale Bóg nie zapomniał. Prosiłeś, abym Cię zrobił świętym, czystym, abym zabrał to, co przeszkadza. Więc zabiera. Zabiera Twoją pychę. Zabieram Twoją kłótliwość. Otwieram Twoje oczy. Dotykam Cię w domu i w pracy, abyś zobaczył, że wypełniam Twoją modlitwę. Czynię Cię jeszcze bardziej szlachetnym, niż byłeś. Nie możemy wtedy narzekać, że nas doświadcza, ale niektórzy mówią, że nawet każe. Pozbawia tylko tego, z czego i tak chciałeś zrezygnować. Sam nie mogłeś, więc Cię pozbawia. Modliłeś się o to. I potem niektórzy mówią, że Bóg jest. Doświadczenie. Doświadczenie jest czymś zupełnie innym i chciałbym, abyście to wiedzieli. Doświadczy Cię Bóg wtedy, gdy już zostaniesz bez tego. Bóg nie doświadcza człowieka, który trzyma pełno światowych rzeczy naokoło siebie. Bóg doświadcza człowieka. Jeszcze wrócę do tego pierwszego. Bóg nie doświadcza człowieka, który trzyma naokoło siebie pełno światowych rzeczy. Bóg najwyżej go może pokarać, jeśli jest nieposłuszny. Lub może go troszeczkę, tak jak powiedziałem, no, dotknąć swoją ręką, że go zaboli. Że mu to czy tamto zabierze. Aby te rzeczy od niego zabierać. Ale kogoś, kto modli się o świętość, pomazanie w służbie, o to, by być świadectwem łaski Bożej, Bóg będzie taką osobę doświadczał. I doświadczenie to coś innego, niż właśnie to, co do tej pory mówiłem. Doświadcza Cię Bóg wtedy, kiedy już zrezygnowałeś ze świata. I Bóg chce zobaczyć. Bóg Cię doświadcza. Co teraz będzie, kiedy zostałeś bez tego, z czego zrezygnowałeś? Nie masz już Twojego nałogu? Na przykład, jeśli byłeś związany nałogiem, nie masz już tego czy innego grzechu i wtedy właśnie Bóg Cię doświadczy. Ktoś postawił przed Tobą ten grzech. Byłeś nerwowy? Zrezygnowałeś z grzechu i Bóg Cię doświadczy. Ktoś postanowi Cię zdenerwować. I Bóg powie: pokaż, co teraz masz, kiedy już mi oddałeś to, co miałeś wcześniej. Wcześniej miałeś swoją pięść, to nie złość. Pokaż, co masz teraz, gdy oddałeś mi tę sprawę i postanowiłeś tego więcej nie robić. Doświadczenie, są różne doświadczenia, ale wszystkie doświadczenia, gdy przechodzicie, to jest jedno i to samo Boże pytanie. Każde doświadczenie jest Bożym pytaniem skierowanym do Ciebie i do mnie. A to pytanie brzmi: czy i teraz, czy dalej chcesz ze mną chodzić? Kiedy Słowo Boże twardo doświadczyło Izraelu ludzi i Bóg im powiedział: kto nie pije mojej krwi, nie spożywa mojego ciała, ten nie jest mnie godzien. Oni się obrazili i wszyscy poszli. On się obrócił wtedy do uczniów i spytał: czy i wy dalej chcecie ze mną chodzić? Przez tą próbę przeszli. Potem były inne. Fizyczne, duchowe, różne próby. I już dzisiaj Jonek mówił. Kiedy ojciec doświadcza syna, to na pewno nie robi tego z nienawiści. Ja jestem Synem Bożym, Ty jesteś Bożym Synem lub córką i Bóg czasami nas wychowuje. I dla Boga na pewno nie jest miłe, czasami nas chłostać, jak Słowo Boże mówi. I tak jest zawsze. Ja też to doświadczam, kiedy mam Daniela na kolanie i jest niegrzeczny. Ojciec, kiedy bije syna, to mówi: synu, boli mnie tak samo jak ciebie, tylko w innym miejscu. Amen?
Amen.
Pracujemy w różnych grupach, misjach. Wielu z was chodzi i udaje się do różnych miejsc, gdzie dzielicie się Słowem Bożym. I wielu z was wiem, że oddaje prawie cały swój wolny czas na to, aby służyć Panu, aby pracować dla Pana. Mimo to spotykamy się czasem i ja to doświadczam i przeżywamy jakąś taką depresję duchową, wręcz, że powiem. Przeżywamy rozczarowania. Nieraz w życiu sobie zadawałem takie pytanie. Panie, wręcz odważyłem się powiedzieć, no jakby nic w zamian za to moje oddanie. To ja po nocach, gdzieś tam w głębi rodzin, a ty mnie, to mnie boli to mnie boli tamto. Teraz, kiedy mi się te rzeczy przydarzają, potrafię przez nie przejść. A ostatnimi czasy właśnie zostałem zachęcony, aby się dzisiaj z wami tym podzielić, że możecie przejść przez te próby i doświadczenia. Możecie przejść przez to wszystko. Ale to nie ma dziś kazania doświadczenia. Starczy, prawda, już? Były trzy ostatnie. Chcę tylko powiedzieć, pracujecie w różnych miejscach. I czasami jak gdyby jest takie wrażenie, że nic w zamian. Czasem wydaje się, że wszędzie idziemy już o własnych siłach. Może czasami Januszowi wydaje się, idę do więzienia już tylko dlatego, chyba że ja tam idę. Albo Ania sobie myśli, idę do domu dziecka, no bo już swoich muszę. Sama tam chyba idę, bo ma trudny czas człowiek, który służy Bogu. Ale faktem jest, że Janusz, Ania, ja i wielu z nas wierzy jedno, nie szedłbyś tam, gdyby cię przed laty Pan nie powołał, ale? Nie szedłbyś dzisiaj tam, gdzie idziesz. Gdyby przed laty On cię nie powołał. On ciągle jest. Jeśli Bóg wtedy jest i dziś. Tyle tylko, że czasami sytuacja wygląda, jak gdyby Go nie było. Niektórzy działają. Chrześcijańscy działacze. Mnóstwo rzeczy robimy, służymy Bogu, głosimy Ewangelię w wielu miejscach, zużywamy się, spalamy i okazuje się nagle na koniec, że ta cała służba, chociaż staliśmy się wciągnąć w tyle różnych rzeczy, nie przynosi nam tyle radości, co pierwsze dni wiary. Pierwsze dni nawrócił się, biegnął z Bogu szybko na każde nabożeństwo, tak było ze mną. Po drodze już się modliłem, ja nawet autobusem to się już modliłem. Modlitwa stała się dla mnie odkryciem. Odkryłem, że modlić się można wszędzie, gdzie tylko się jest. Po nabożeństwie długo łzy jeszcze nie wysychają. Biblia i myśli o Bogu na każdym kroku. Człowiek się budził o 5 rano, już otwierał Biblię i szukał, co tam jest napisane. I nikim nie był. Po prostu się człowiek nawrócił. Biblia, Słowo Boże i myśli o Bogu, o Chrystusie, wyparły z naszego życia wszystko, co było stare. Zaczęliśmy żyć tym nowym. To była taka wielka radość. Byliśmy gotowi każdemu człowiekowi powiedzieć o Jezusie. Cieszyłem się nim w autobusie, cieszyłem się nim w kościele, cieszyłem się nim w pracy. A potem nadeszły czasy działalności. I kiedy enty raz jechałem do więzienia, to już sam nie wiedziałem, czy się cieszę Jezusa. No musiałem jechać, że to mój obowiązek. Tam ludzie czekają na bożeństwo. I musiałem szukać jakiejś drogi Bożej, aby Bóg mnie wyzwolił, żeby mnie traktował świadczenia o Nim i służby dla Niego, jak jakiegoś obowiązku. Przecież kiedy się nawróciłem, byłem nowonarodzony, młodym chrześcijaninem. Nie robiłem dla Niego nic, bo nic dla Niego nie mogłem zrobić. Nie znałem Słowa Bożego, a i tak byłem gotowy z każdym świadkiem nie mogę rozmawiać po drodze. Nie było człowieka, który by mnie przekonał, że tu jest co innego. Jezus był wszystkim dla mnie, zakochany byłem Nim. Nie robiłem wtedy tyle dla Niego, co teraz może, ale jednak radość była ogromna. A potem gdzieś ta radość znikła. Co się stało? Ja myślę, że w nadłogu służby, w nadłogu tego wzywania do świadczenia o Jezusie, w nadłogu tego wzywania do bycia świadectwem, będąc służącym, zapomnieliśmy o Panu, któremu służymy. Czasem zapomnimy o tym Panu, któremu służymy. Zapomnieliśmy w służby dla Pana o Nim samym. O tym, że to On tu był główną postacią. Efektem tego może być perfekcjonizm w służbie i zaniedbanie relacji z Chrystusem. Ja znam takich ludzi, doskonale wszystko wykonują w Kościele. Tyle tylko, że naprawdę czasami się zastanawiam, czy jeszcze się modlę. Bo jeśli mam Boże rozwiązanie dla mojego życia, jestem w centrum woli Bożej i modlę się, to mogę wymodlić i Ciebie, i innych. Mogę znaleźć rozwiązanie dla Ciebie. Mogę wtedy Was posiadać. Jeśli Wy macie Boże rozwiązanie dla Waszego życia, Boży plan, Bożą wolę wypełniacie, wtedy mając to dla siebie, dopiero wtedy możecie dać to innym. Dopiero wtedy dla nich możecie być naprawdę mocnym świadectwem. Wtedy uwierzą, że Bóg jest i będą też szukać Boga realnego. Nie takiego, żeby wierzyć tyle samo o Bogu, co On. Straszną rzeczą jest, jeśli moje świadectwo, jadę z kimś w pociągu, czy rozmawiam z Tobą, i najstraszniejszą rzeczą chyba, jaką może być, to świadczyć komuś o Jezusie i usłyszeć, wiesz bracie, albo wiesz przyjacielu, chciałbym tyle samo wiedzieć o Bogu, co Ty. Co za straszny koszta. Ja bym chciał, żeby człowiek zapragnął, chciałbym spotkać Boga tak jak Ty. A nie tyle samo wiedzieć o Nim, co Ty. Nasze życie, chrześcijańskie życie nie może być takim, wiecie, powtarzaniem chrześcijańskich sloganów i uśmiechów. Takie chrześcijańskie slogany mamy, uśmiechy. Chrześcijańskie obowiązki, które wypełniamy. Nasze chrześcijańskie służby. I często nam się wydaje, że to jest usprawiedliwieniem dla naszego duchowego przepracowania, duchowego w cudzysłowie. Usprawiedliwiamy swoje przepracowanie właśnie ilością tych chrześcijańskich pust, ról. Pantomimy robimy czasami całe na nabożeństwach. Nie to, co robisz, ale to, kim jesteś, jest źródłem Twojej radości w Bogu. Nie to, co robisz, ale to, kim jesteś. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, o, jeśli jesteś dzieckiem Bożym, wiesz, co się stało na krzyżu Golgoty dla Ciebie i przeżyłeś to. Wiesz, że Bóg Ci odpuścił grzechy i widzisz, że masz je wybaczone. Wiesz, że Jezus żyje, bo On żyje w Tobie. Wiesz, że nadejdzie, bo Twój Duch mówi, krzycz Panie Jezu. Wtedy to przynosi radość. W każdych okolicznościach. Jesteś dzieckiem Bożym. Dla Boga nie ma nic ważniejszego. Dla Niego Kościół, źrenica Jego oka. Dziecko Boże, On Cię nie zostawi. Ale sama informacja i działalność wypływająca z tego, że masz tę informację, nie starczy. Zobaczcie, dzisiejsze kazanie, że tak powiem, dzisiejsze nauczanie, zdawałoby się wcale nieduchowe rzeczy, ja dzisiaj mówię. Ja się zastanawiałem długo, czy w ogóle naprawdę powiedzieć to, ale naprawdę głęboko byłem pobudzony, by Wam te rzeczy dziś powiedzieć. To takie nieduchowe. Wolałbym mówić o czymś bardziej duchowym. Ale okazuje się, że nie można przyjść do kościoła, jeśli drzwi do niego są zamknięte. Nie można wejść do duchowości, jeśli drzwi do niej zamknięte są przez nas samych. Nie to, co robimy, pamiętajmy. Nie to, co robisz, jest... Bóg się wcale nie cieszy dlatego, że ty chodzisz tu czy tam. Bóg się cieszy, że jesteś Jego dzieckiem. Że jesteś w sercu Jego woli. I że nie chodzisz tu czy tam, tylko chodzisz tam, gdzie On cię chce widzieć. Amen? Piotr, którego pokazywałem Wam dwa, jakie różne... Jakie różne postawy. Szedł przez niełatwe życie. Życie, którym był doświadczany. Bóg i Kościół, i ludzie nauczyli go pokory i mądrości. Kiedy doszedł do końca, jeśli otworzycie w Biblii drugi list Piotra, to jest ostatni list. To jest list, który Piotr pisał, wiedząc już, że umrze wkrótce. I że umrze straszną śmiercią. Drugi list Piotra był pisany przez człowieka, który był świadomy tego, że zmierza na straszne cierpienie. I że przepaszą go i poprowadzą tam, gdzie nie chce, jak mu Pan zapowiedział. On wiedział, że zbliża się ten dzień. Drugi list Piotra nie był pisany, żeby Piotr oczekiwał cieplanej przyszłości tu na ziemi. On oczekiwał już Królestwa Bożego, które miał wkrótce zobaczyć. Wiedział, że wkrótce nadejdzie dzień jego strasznej śmierci. I pisał drugi list Piotra. Przeszedł przez trudne życie. Życie, w którym było takie historie, jak zawarcie się Chrystusa. Były takie historie, kiedy Jezus go okrzyczał i mówi, odejdź ode mnie, szatanie. Były dni, kiedy widział krzyż. Były dni, kiedy wyznał, Ty jesteś Synem Bożym. Ty jesteś Chrystusem. A Bóg to wyzwanie skałą nazwał i powiedział, na tej skale, na takim wyznaniu, ja zbuduję Kościół swój.
którzy mówią na Piotrze.
Kiedy doszedł do końca, spisał ten swój drugi list i był kimś innym niż Piotr Rybak. Był tak pełen Ducha Świętego, że Duch Boży pisał list, który jest dziś w naszym słowie. Ostatnie słowa, zanotowane przed śmiercią największego Bożego przyjaciela, o jakim czytam w Biblii. Zwracajcie raczej w łasce w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. I tu jest amen. Tu się kończy drugi list. To jest sam koniec. Tak myślami odchodzi Piotr. Ten sam, który uderzył mieczem. Ten sam, któremu wydawało się może, że dużo robiąc. Tak fajnie będzie, jak będzie cały czas z Bogiem. Panie, fajnie nam tutaj jest, dobrze, zbudujmy trzy namioty i już sobie tu zostaniemy. Nie będzie tak dobrze. Nie będzie zawsze tak dobrze. I dlatego, kiedy wy teraz się modlicie, mówimy sobie, no Panie, tak nam przyjemnie, cały dzień był spełnił w kościele, spędził. I modlimy się potem, Panie, przychodzi mnie na swoją służbę. I Bóg bierze i uczciwą, dobrą, twardą, ojcowską ręką przygotowuje was na swoją służbę. Wielu z nas wtedy się obraża na swojego ojca. Trzaska drzwiami i wychodzą. Nie będzie mnie przygotowywał. Pycha. Celem naszego chrześcijaństwa jest mieć społeczność z Chrystusem. Nie patrz na to, ile robisz w zborze. To, co robisz w zborze, traktuj jako służbę. Jeśli będziesz patrzał na ilość, to będziesz hurtownikiem. A przed Bogiem będziesz detalistą, bo będziesz wypominał, co ty to dla niego zrobiłeś. Być sprzątaczką króla na przykład, też służyć królowi. Ale kiedy się zostałeś zwolnionym z etatu sprzątaczki króla, przyjdź do niego do pałacu i posprzątaj mu komnaty, potraktując się jak intruda. Już nie jesteś tym, kim byłeś. Podobnie jest być działaczem. Być sługą Bożym, to jest móc działać. I idziesz, sługa Boży, pełny Ducha Świętego, może iść w różne miejsce, gdzie pracuje Kościół i głosić Słowo Boże. Niepopularne, czasem sorskie, ale pełne miłości, Słowo Boże. I jest sługą Bożym, Bóg go tak traktuje. Działacz nie jest już sługą Bożym. Już dawno stracił społeczność z Bogiem, ale idzie, ciągle gada. Ciągle się leje z jego ust trucizna, ciągle wymienia prawidłowe doktryny. Ciągle jest konserwatywny w swoich wypowiedziach, ale coraz bardziej liberalny w swoim życiu. Coraz gorzej żyje, coraz lepiej gada. Popatrz na twoją własną społeczność z Jezusem Chrystusem. Jeśli będziesz dzieckiem Bożym, masz prawo iść i robić to wszystko dla Niego, do czego On ci powołuje. I wyobraźcie sobie, wcale się nie boję, że mówiąc tak dzisiaj, od jutra zaczną się zgłaszać do mnie osoby i powiedzą, pastorze, przemyślałem, nie chodzę więcej do domu dziecka. Pastorze, przemyślałem, nie idę więcej do więzienia. Pastorze, przemyślałem, rzeczywiście masz rację, nic nie będę robił, będę dzieckiem Bożym. Nie boję się, że ktoś przyjdzie i tam mi powie. Dlaczego? Dlatego, że jeśli twoje życie z Jezusem będzie uczciwe i jesteś dzieckiem Bożym, to będziesz tam, gdzie Pan cię powołuje. Amen? Tam będziesz, gdzie cię powołuje. A jeśli dziś widzisz, że jesteś tam, gdzie Bóg cię wcale nie powołał, to nawet lepiej, żebyś się wycofał. Niż był w miejscu, gdzie Pan wcale nie chce, żebyś był. Niż w miejscu, gdzie tylko jesteś atrapą życia. Nic gorszego niż duchowa trucizna. Czyli kazanie głoszone przez martwego duchowo człowieka, który nie ma tak naprawdę nic do powiedzenia. Przeżyliście kiedyś tutaj takie kazanie. Jak przyszedł i z gazety czytał, pamiętacie tego Pan? Na ekumenicznym nabożeństwie. To nic gorszego, to była trucizna. On przyszedł i gazetę przyniósł. I czytał. Czy to mnie nauczyło, czym jest ekumena wtedy. On przyniósł gazetę. Dzień wcześniej on mi mówił, chodź wypijemy, a teraz przyniósł gazetę i czytał. I znaczy dzień później. On oparł to, co wie o Bogu, na tym, co... On oparł to, kim jest Bóg, na tym, co wie o Bogu, a nie na przeżyciu. I nie opieraj tak też swoich przeżyć duchowych. Nie opieraj swojego zbawienia i błogosławieństw, powiedziałbym Boże, na rodzaju służby, którą prowadzisz. Jeśli nie prowadzisz żadnej służby, szukaj tego, gdzie Pan się chce powołać. A najważniejsze, byś był dzieckiem Bożym, a nie po prostu działaczem, który musi coś robić, bo wypada coś robić w tym zborze. No takiego mają tutaj taki nastrój w tym zborze. No wypada coś robić. To nie jest duchowa postawa, że wypada. tragedią będzie, jeśli zaczniemy Bogu podobać za ilość tego, co robimy. I będziemy Mu wypominać, co my robimy. Czy my wracamy do zbawienia z grzechów, bracia i siostry? Na szczęście u nas nie ma nas tak dużo i nie ma takich perfekcjonistów, działaczy, ale oni się pojawią z czasem. Pojawią się spośród was. I teraz, by być sługą, dzieckiem Bożym, które służy swojemu Panu, swojemu Ojcu, nie działacza. Dlatego, że ta działalność prowadzi właśnie do wielu duchowych upadków w zborach. Rozmawiając z braćmi, mówią mi, bracie, miałem takiego czy takiego brata, robił to czy tamto, był tym czy tamtym, misjonarzem nawet był, wrócił wrak duchowy. Problem w tym, działacz. Działał człowiek o własnych siłach i spalił się z powodu własnych sił. Ktoś zaczyna wzrastać duchowo, nawróci się w zborze. Często myślimy o nim jedynie w takich trochę kategoriach takiego robotnika zborowego. Na przykład Krzysiek przyjechał, ja sobie myślałem, o, będzie ktoś do roboty. Ale on nie szuka tu nowej roboty. On szuka społeczności z Chrystusem. Amen?
Amen.
On nie szuka roboty. On nie szuka, żeby ktoś mu dał robotę. Ja przychodzę do zboru i też nie szukam tu stale roboty, bo to nie jest praca ani robota dla mnie. My chcemy po prostu kochać Jezusa, a nie szukać nowej pracy dla Niego. I właśnie błędem takiego działania często, służby takiej, jest zapominanie, że podstawą jest kochać Jezusa. Przyszliście do zboru, by kochać Jezusa, by z Nim mieć społeczność, z Nim być blisko, z Nim modlić. Modlić się, żyć duchowym życiem, a nie życiem działania. Czasami niektórzy to tak się zapomną, księgarnię zborową prowadzi już tylko Toma. Gazetę prowadzi tylko ta gazeta, już zapomni się pomodlić, ta gazeta jest najważniejsza. Przeżyłeś głębokie nawrócenie, życie uległo zmianie i nie próbuj teraz tego życia nakarmić pracą. Bo Bóg ma mannę dla tego życia. Słowo nam mówi, to jest chleb dla naszego życia duchowego, to słowo, amen? Słowo Boże jest. Ja widzę, niektórzy próbują się podtrzymać duchowym życiem. Niektórzy z was próbują swoją pracą zachować jeszcze jakie takie przyzwoite myślenie o swojej służbie. A to nie jest droga. To jest najkrótsza droga do tego, by się wypalić. By któryś dzień człowiek powiedział, ja już nie mogę. Ale powiedział, Panie Boże, ja już nie mogę. To ja to robię dla Ciebie, a Ciebie jakby nie było. Problem z tym, że odeszliśmy czasem od Pana w naszych działaniach. Tajemnicą świadczenia o Bogu w jakimkolwiek miejscu. Ja to odkrywałem tam w więzieniu w Estonii i w Rosji i odkrywam to tutaj. I cały czas mnie czasami aż to zaskakuje. Czasem naprawdę jestem bardzo zaskoczony. Praca duchowa służywa. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie. Ci z was, którzy pracują, wiedzą, o czym mówię. Praca duchowa zużywa. Praca duchowa nie ubogaca. Ona zużywa człowieka i nie ma w nas wtedy nowych sił. Jej świadectwo duchowej pracy nas ubogaca. Ono nam dodaje siły, kiedy widzimy nawróconych ludzi, kiedy widzimy na przykład na członku swojej rodziny, których niedawno nie było, teraz się powoli nawracają. Kiedy widzisz, że ktoś w domu zaczyna czytać Biblię, modlić się, to na pewno ubogaca. Ale tak naprawdę ciężka duchowa praca zużywa. Człowiekowi zaczyna brakować siły. Radość, prawdziwy entuzjazm chrześcijaństwa, ta siła do tego, aby się oprzeć wszelkiej próbie, nie pochodzi od ilości i natłoku pracy, którą na siebie weźmiecie. Możesz wziąć, drogi bracie i siostro, na siebie wszystko. Dom dziecka, więzienie, grupy domowe, kazanie zboże, nie wiem, wszystko, ale jeśli nie będzie bezpośredniej, głębokiej społeczności z Jezusem Chrystusem, szybko się spalisz. Bo jeśli będzie, to się nie spalisz. Krzew, który się pali Bożym ogniem, nigdy się nie spala. Czytaliście Księgę Mojżeszową. Ale to był Boży ogień. To był sam Pan. I dlatego krzew się nie spalił. Ludzki ogień, szybko z tego krzewu by nic nie zostało. Zostałby popiół. I więcej by już nigdy nie rosło. Nic. Radość i prawdziwy entuzjazm nie w ten sposób przychodzą. Tutaj jest ta tajemnica, o której dziś mówimy. Tajemnica relacji, głębokiej relacji z Chrystusem. Jeśli nie chcesz przeżywać duchowych upadków, duchowych zwątpień, trzymaj się Jezusa. Nie zapominaj, że jest modlitwa, że jest Słowo Boże, a nie tylko powtarzanie wyuczonych sloganów na ewangelizacjach i świadczenie ludziom wyuczonymi sloganami. Najlepszym świadectwem będzie, jeśli będziesz pomazany Duchem Bożym. Wtedy będziesz mówił. A to już wymaga społeczności. Straszną rzeczą w zborze. Nic straszniejszego nie może się zborownikom przydarzyć, niż nauczenie się udzielania prawidłowych doktrynalnie odpowiedzi. Po prostu bez przeżycia tego w własnym życiu. Jezus żyje! Amen! Dlaczego nie wiem, ale tak ten Kościół wierzy. No wyobraźcie sobie, Jezus żyje! Wszyscy, amen! Mam rato do domu i stanę, żyje czy nie żyje? Doktryna! Przyjął doktrynę! Doktryna mówi, że żyje, no! Przecież nie powie pastorowi, który ma pilnować czystości, do której Jezus nie żyje. No mówi, żyje, żyje, no tak, nie pastorze, amen, żyje. Mówię! Mówię, mówię, ale w głębi serca, tak naprawdę. Czy mój Kościół w to wierzy, czy ja w to wierzę? On może cię uszczerć, mówi Słowo Boże. Amen, amen, ale teraz tak naprawdę amen. Śpiewamy pieśni. Chyba nigdy tyle się nie kłamie Bogu, jak kiedyś śpiewa pieśni. Jeszcze nie słyszałem większej ilości kłamców, niż kiedy chrześcijanie pieśni śpiewają. Panie, chcę być jak Ty. Ilu chcę być jak Ty? Panie, uczyń mnie narzędziem Twym, zabierz co chcesz. O, o, o. Z wiarą to jest tak. Wiara w Boga. Wiara w jednym Bogiem, jak wiemy. Jest dla jednostki. Zbór to jesteśmy my. Ale to, że Jezus żyje, ma być doświadczeniem jednostki, aby mogła być częścią tego zboru. Jeśli ja powiem, Jezus żyje, amen, a wy odpowiecie amen, to nic nie znaczy. Ale jeśli wasze serce wewnątrz was jest naprawdę to amen, niech tak się stanie, tak jest. On żyje, wtedy jesteś częścią Kościoła. Nie jesteś tylko częścią religii. Bo religia to są właśnie puste doktryny. Bez przeżycia. My wierzymy, że 20 podpunktów. Naucz się na pamięć, stań przed pastorem, masz tą kostkę. To jest religia. My nie tyle chcemy wierzyć, że i nauczyć się na pamięć. Mi wcale nie zależy na głoszeniu ludziom Chrystusa, żeby w Niego wierzyli tak jak ja. Ja chcę, żeby Go spotkali tak jak ja. Ja chcę, żeby Go przeżyli tak jak ja. A widzę często, to jest najtrudniejsze. Bóg nie działa w Twoim i moim życiu w oparciu o doktrynę Kościoła takiego czy innego. Ale działa Bóg w Twoim życiu. I każdy z Was doświadczył, który tu siedzi na tym miejscu. Bóg działa w Twoim życiu. Nie w oparciu o papier i doktrynę, ale w oparciu o Twoją własną, głęboką miłość do Niego i społeczność z Nim. Amen? Dzisiaj dysponujemy taką ilością książek, poradników duchowych, literatury. Podejrzewam, że wszyscy chrześcijanie, gdyby czytali książki, to by nie zdążyli przeczytać wszystkich przez całe życie. Tylko z mojej biblioteki, którą mam, wszyscy, gdybyście zaczęli czytać, nie zdążycie wszystkiego przeczytać, aż Pan przyjdzie. Tak dużo mamy tych książek. I uczą nas tam, jak być takim czy innym. Jak działać tak czy tak dobrze. Jak mamy wierzyć. I to jest dobre. To jest dobre czytać, jakim mam być. Co mam wyznawać. Ale my mamy znać osobiście, wewnętrznie Chrystusa. My nie mamy znać Chrystusa naukowego, ale Chrystusa żywego. Nie dlatego powiedzieć, o bracie, Chrystus jest wspaniały. Pastor tak mówi. Bo On jest wspaniały dla mnie. Ja mogę napisać książkę i dużo książek. I wy będziecie cytować te książki albo kazania. Ale celem naprawdę naszych zgromadzeń jest tutaj. Aby się naprowadzić na tą drogę głębokiego przeżycia Chrystusa, przeżycia Boga, obecności Bożej w swoim własnym życiu. I wtedy to nie będzie jedynie puste i suche amen. Ale życie pełne rzeczywiście radości. Życie mocne, życie nie do zwalenia. Życie nie do zachwiania. Wiadomości nie starczą, żeby się oprzeć. Wyobraźcie sobie generała, który ma wiadomości o dowodzeniu 2-milionową armią, tylko że armii nie ma, ale wie jak to robić. On się nie oprze w czasie walki. On ma wiadomości. Albo jeśli was zaproszę na obiad i książkę kucharską mam tam do poczytania.
Nie zjecie.
Wiadomościami nie musisz się książką kucharską. Będziesz czytał przepisy i podejrzewam, że jeszcze bardziej głodny wyjdziesz niż przed. Nawet trochę nie wiem, właśnie te obrazki kolorowe, fotografie. I tak jest właśnie, czasami ludzie chodzą jeszcze bardziej głodni. Kościół czasami nie przypomina takie podawanie przepisów na dobre życie. Wychodzi jeden czy drugi i mówi tak, i tak, i tak. A ludzie jeszcze bardziej głodni wychodzą. Tylko nie wiedzą, gdzie szukać nawet tego jedzenia. To dobrze, gdy ludzie wychodzą głodni Boga. Problem z tym, że ludzie często ze zboru nie wychodzą głodni Boga, a głodni ludzi, które Bóg może im dać. Być blisko Boga to jest coś innego niż wiedzieć to, co nauczane jest w Boże, to, co jest doktryną. Być blisko Boga to jest wiedzieć na temat swojego życia od samego Pana, od Jezusa. To jest być w centrum Jego woli. Naszym pragnieniem, moim pragnieniem w każdym razie, głębokim jest zawsze mieć Boże rozwiązanie dla mojego życia. Podkreślam słowa Boże rozwiązanie i podkreślam słowa dla mojego życia. Jakże często niektórzy starają się dużo robić, żeby się Panu podobać. Jak wiemy, zbawienie nie jest uczynków, ale uczynki są spowodowane tym, że jesteśmy zbawieni. Zbawienie nie jest uczynków. My robimy to, co robimy, bo jesteśmy zbawieni. Moje uczynki, jeśli są dobre, są spowodowane tym, że jestem zbawiony. Jeśli są złe, są spowodowane tym, że nie szukam i nie słucham Pana. Problem dzisiejszego chrześcijaństwa to jest właśnie problem, że naszej wiary w Jezusa, który był kiedyś tam 2000 lat temu i który wkrótce nadejdzie, zapominając, że On dziś jest również żywy. Jezus żyje dziś. Nie można postępować tak, jakby nie wiedział, co się dziś dzieje. On przyjdzie jak komisja. Jak jakaś izba przyjdzie i sprawdzi, co jest w papierach. Nie będzie wiedział, co się działo przez lata. Papiery przyjdzie zaglądać. On wie. On jest przy każdym dniu, w którym ty żyjesz. Przy każdej rzeczy, którą robisz. Zna motywy i myśli. On był, jest i będzie, a nie był i będzie. Dziś Jezus żyje też. Głupi, że w sercu swoim nie ma Boga. Ja nie wiem, co mam na myśli, że nie ma wcale, czy nie ma Go tutaj dzisiaj. Ale postawa jest zła za każdym razem. Bóg jest dziś, tu i teraz. Amen?
Amen.
Dochodząc do końca tej krótkiej lekcji biblijnej. Wracaj do domu, dzisiaj. Ze świadomością, że służysz Jezusowi. Żebyś nie musiał chodzić załamany. Żebyś nie musiał upaść wtedy, kiedy nie starczy ci sił, bo nie o swoich siłach chodzisz. Wracaj do domu ze świadomością, że służysz Jezusowi, który był i pozostawił swoje słowo i zawarte w nim obietnice, i który, jak mówi, Słowo Boże nie jest człowiekiem, aby kłamać. Który jest i będzie z tobą, bez względu na sytuację w domu, w rodzinie czy w twojej pracy. W domu, gdzie nie ma pokoju i miłości, ty jesteś ambasadorem Jezusa. To nie jest hasło konferencji młodzieżowych, ambasadorzy Jezusa. To jest duchowy fakt. Ty reprezentujesz Królestwo Boże swoją postawą, swoimi słowami, swoim zachowaniem. Szczególnie w domach, gdzie nie ma wierzących. Jeśli będziesz wiernym słowem Jezusa, szef, który cię wyrzuci z pracy, naprawdę wyrzuci jedynego człowieka, z powodu którego Bóg jeszcze nie pozwolił, żeby zbankrutował. Jedynego człowieka, przez którego Jezus mu do pracy przychodził. Wyrzuci. Wtedy nie będzie miał ludzi, którzy chodzą z Jezusem. Wybierze kłamstwo. Ale ty trzymaj się Jezusa. Jak powiedziałem, który był, Jezusa, który jest i będzie z tobą w każdym miejscu. Gdy mieliśmy wykłady o Duchu Świętym, przypominam wam wielką prawdę, którą wam powiedziałem. Jezus mówi, On będzie z wami. Że nawet gdybyście stanęli przed sądem, to nie myślcie, co macie powiedzieć. Dalej będzie z wami, mówi Jezus. Te słowa nie były wtedy powiedziane, żebyście łatwiej się wytłumaczyli przed sądem. Ale abyście wiedzieli, już nigdy cię nie zostawię. Ja raz cię wziąłem i do końca cię doprowadzę. Jestem sprawcą, ale i dokończycielem twojej wiary. nawet jeśli staniesz przed sądem. Wszyscy się odwrócą, wszyscy odejdą, ja będę przy tobie. Nie myśl, co masz powiedzieć, bo ja cię nie zostawię. To jest to przesłanie, które Jezus nam zawarł. Dlatego wpatrujemy się w słowo, które dzisiaj czytałem. Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład. Co wam Jezus zostawił? Przykład. Abyście wstępowali w Jego ślady. Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił. Co to za ślady? Co to za ślady? On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. Dalsze ślady. On, gdy mu złożeczono, wezwał ogień z nieba na wszystkich, tak? Apostołowie chcieli mówić, chodź Panie. Tam nie było powodu brak wiary, nie. Żaden brak wiary. Ja tam widzę wręcz wiarę godną największych dzisiejszych kościołów na świecie. Panie, jedno słowo i ogień spadnie. Też cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. On grzechu nie popełnił, ale nie znaleziono zdrady w ustach jego. Zdrada. Zdrada to jest kłamstwo. Kłamstwo to jest zdradzić. Jeśli ja wezmę wykładę Janusza w pracy, a on przyjdzie i powie, masz, ja mu powiem, nie mam, to ja zdradzam mojego przyjaciela. Zdrada. Zdrada. Zdrada nie zawsze polega na tym, że ktoś traci życie, czy traci współmałżonka. Cokolwiek może powiedzieć, kłamstwo jest zdradą. Ale pisze, wstępujcie w jego ślady, ślady tego, który nie popełnił grzechu. Mało tego, że nic nie zrobił. On nawet nikogo nie okłamał. Nie tylko nie robił złych rzeczy, nie kłamał. On, co robił on? Bo gdyby was Biblia powiedziała wam tylko, on grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. To by było jak żywoty świętych. A co dalej, co ze mną? Biblia mówi, on, Jezus, gdy mu złożeszono, nie odpowiadał złożeszeniem. I Bóg wam mówi, nie myślcie, co macie odpowiedzieć. Duch Święty będzie z wami. Nie odpowiadał złożeczeniem. Jeśli Duch Święty będzie z wami, nie odpowiecie złożeczeniem. Cokolwiek by wam czyniono. Gdy cierpiał, nie groził. Gdy cierpiał, nie groził. A uwierzcie mi, Jezus miał się grozić. Ile to razy ludzie mówią, ty nie wiesz, kim ja jestem, jeszcze zobaczysz, jeszcze się spotkamy. Ty nawet nie wiesz, komu w drogę wszedłeś. Jeszcze się spotkamy w któryś dzień. On sobie myśli, że on może. To są groźby. Poczekaj, niech ja będę miał nad tobą przewagę. Poczekaj, że ja będę miał pieniądze, to ci pokażę. On nie groził, a mógł. Mógł powiedzieć, nadejdzie dzień, kiedy staniecie przed moim sądem. Ale ogłosił twardo Słowo Boże. Nigdy nie groził, lecz poruszał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Jak trudno mi jest w moim życiu powierzyć sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Ja tam uważam czasami, że mój sąd jest prawidłowy. A Bóg mówi nie. Jest ktoś, kto sprawiedliwie będzie sądził. Jeśli ty się pchasz na miejsce sędziego, to pchasz się na miejsce, żeby być samym Bogiem. Bo on sprawiedliwie sądzi. Jeśli uważasz, że twoje sąd jest sprawiedliwy. Jak już powiedziałem, służysz Panu. Wracaj do domu dzisiaj. Ze świadomością, że służysz Jezusowi, który był, który jest. Jezusowi, który przyjdzie w chwale. Zabrać nas. Wtedy cały świat zobaczy bez wiary to, co ty oglądasz dziś wiarą. Jeśli ja mówię, Jezus żyje i ty mówisz amen, ale to jest tylko doktryna, jesteś religijny, trup. Ale jeśli życie mówisz amen, żyje mój Jezus. O, mówisz bracie, ja wiem, że Jezus żyje. Co znaczy wśród was, że jak ja bym zapomniał, że Jezus żyje, to wasze życie mi przypomina, że Jezus żyje. Mówisz, bracie, ja wiem, że On żyje. Kiedy On przyjdzie, to ty będziesz oglądać to, co oglądałeś wiarą. Wtedy już bez wiary, bo będziesz wiedział. Świat nie chciał oglądać wiarą. Wtedy będzie bez wiary oglądał. I wtedy co zrobią niewierzący? Teraz ktoś mówi, jestem niewierzący i już nic wspólnego nie ma z Bogiem. A jak nadciągną rydwany Sądu Bożego, to też powiem, niewierzący jestem, nie znikną. Bóg się nie poczuje źle, nie dostanie migreni z tego powodu, że ktoś mówi, niewierzący jestem, nie praktykuję. Powiem, ja praktykuję i wierzę. Bóg jest praktykujący. Służysz Jezusowi, którego będziesz oglądał, ale służysz Jezusowi, który i żyje, który nie nadejdzie tak nagle, że sam będzie zaskoczony tym, co zrobiłeś, ale żyje, prowadzi cię. I jeśli jesteś w woli Bożej, jeśli masz w sobie życie Boże, jesteś dzieckiem Bożym, trzymaj się tego. Jeśli jesteś działaczem, przede wszystkim w modlitwie szukaj Bożego oblicza. Nie bądźcie, bracia i siostry, działaczami. Bo nie potrzebuje nasz zbór działaczy, ale potrzebuje żywych duchowo ludzi, którzy będą kochać Jezusa, bez względu na to, że niektórzy z nas mają różnego rodzaju wady, problemy. Po to Jezus ma do czynienia z naszym życiem. On już wie, co sobie, jak sobie z tym poradzić, co z tym zrobić. Amen?
Amen.
Amen.
Amen.